Ludzie Biblii. Kohelet albo kaznodzieja. Nie wiemy, kim był ani kiedy dokładnie żył. Wiemy, że napisał zwartą księgę, która nosi znamiona jednego autora. Księga Koheleta należy do zbioru ksiąg Starego Testamentu i jest bardzo charakterystyczna. Jest refleksją o ludzkim życiu, którą snuje stary człowiek. Nie będzie nadużyciem, jeśli te refleksje nazwiemy filozoficznymi. Czasem tak są pełne goryczy, że mamy ochotę autora nazwać sceptykiem. W każdym razie jego myśli wydają się być owocem wieloletniego doświadczenia. Najprościej chyba można je streścić jako zalecenie umiaru we wszystkich dziedzinach życia, ale bez rezygnacji z jego stron przyjemnych i ciekawych. Przypomnę początek księgi, który wielu z nas dobrze pamięta, a potem poszukamy w jej tekście elementów autobiograficznych, które może pozwolą nam w przybliżeniu wywnioskować, kim był lub przynajmniej kiedy żył ów autor zwany kaznodzieją. Zarówno bowiem hebrajski tytuł Kohelet, który nawiązuje do nazwy kahal, zgromadzenie, jak i grecki przejęty także do łacińskiego przekładu ecclesiastes, który nawiązuje do nazwy eklezja, co oznacza kościół, ale przede wszystkim mówi o zwołanym zgromadzeniu ludzi, można tłumaczyć jako kaznodzieja, mówca wobec wspólnoty. Marność nad marnościami, powiada Kohelet. Marność nad marnościami, wszystko marność. Cóż przyjdzie człowiekowi z całego trudu, jaki zadaje sobie pod słońcem? Pokolenie przychodzi, pokolenie odchodzi, a ziemia trwa po wszystkie czasy. Słońce wschodzi, zachodzi i na miejsce swoje spieszy z powrotem. I znowu tam wschodzi. Ku południowi ciągnąc i ku północy wracając, kolistą drogą wieje wiatr i znowu wraca na drogę swojego krążenia. Wszystkie rzeki płyną do morza, a morze wcale nie wzbiera. Do miejsca, do którego rzeki płyną, zdążają one bezustannie. To, co było, jest tym, co będzie, a to, co się stało, jest tym, co znowu się stanie. Więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem. Jeśli jest coś, o czym by się rzekło, patrz, to coś nowego, to już to było w czasach, które były przed nami. Autor pragnął uchodzić za Salomona, który w starości dzieli się swoimi przemyśleniami, dlatego pisze: ja, Kohelet, byłem królem nad Izraelem w Jeruzalem. Ta sama informacja zawarta jest w tytule księgi, zamieszczonym w pierwszym jej wierszu. Słowa Koheleta, syna Dawida, króla w Jeruzalem. Również dalsze słowa, którymi się przedstawia, odpowiadają opisowi życia Salomona. Skierowałem umysł swój ku temu, by zastanawiać się i badać, ile mądrości jest we wszystkim, co dzieje się pod niebem. To przykre zajęcie dał Bóg synom ludzkim, by się nim trudzili. Widziałem wszelkie sprawy, jakie się dzieją pod słońcem, a oto wszystko to marność i pogoń za wiatrem. Oto nagromadziłem i przysporzyłem mądrości więcej niż wszyscy, co władali przede mną nad Jeruzalem, a serce me doświadczyło wiele mądrości i wiedzy. I postanowiłem sobie poznać mądrość i wiedzę, szaleństwo i głupotę. Poznałem, że również i to jest pogonią za wiatrem, bo w wielkiej mądrości wiele utrapienia, a kto przysparza wiedzy, przysparza i cierpień. Autora dzieli jednak od Salomona znaczna odległość czasowa, jak się wydaje, bo pisząc powyższe słowa, nie pamięta, że przed Salomonem w Jerozolimie spośród władców izraelskich panował tylko jeden król, Dawid. A tymczasem autor twierdzi, że nagromadził mądrości więcej niż wszyscy, co władali przed nim w Jeruzalem. Dzięki mądrości, która go nie opuszczała, dokonał, jak pisze, wielkich dzieł i zbudowałem sobie domy, zasadziłem sobie winnice, założyłem ogrody i parki i nasadziłem w nich wszelkich drzew owocowych, urządziłem sobie zbiorniki na wodę, by nią nawadniać gaj bogaty w drzewa. Nabyłem niewolników i niewolnice i miałem niewolników urodzonych w domu. Posiadałem też wielkie stada bydła i owiec, większe niż wszyscy, co byli przede mną w Jeruzalem. Nagromadziłem też sobie srebra i złota i skarby królów i krain. Nabyłem śpiewaków i śpiewaczki oraz rozkosze synów ludzkich, kobiet wiele. I stałem się większym i możniejszym niż wszyscy, co byli przede mną w Jeruzalem. W dodatku mądrość moja mi została. Niczego też, czego oczy moje pragnęły, nie odmówiłem im. Nie wzbraniałem sercu mojemu żadnej radości, bo serce moje miało radość z wszelkiego mego trudu, a to mi było zapłatą za wszelki mój trud. Z powyższych słów wynika, że był człowiekiem zamożnym i miał odpowiednie warunki do tego, by ze spokojem obserwować życie. Przyglądał się więc mądrości i głupocie i zrozumiał, że mądrość tak przewyższa głupotę, jak światło przewyższa ciemności. Mędrzec ma w głowie swoje oczy, a głupiec chodzi w ciemności. Ale poznałem, mówi, że ten sam los spotyka wszystkich. To też znienawidziłem życie, gdyż przykre mi były wszystkie sprawy, jakie się dzieją pod słońcem, bo wszystko marność i pogoń za wiatrem. Znienawidziłem też wszelki swój dorobek, jaki nabyłem z trudem pod słońcem, a który zostawię człowiekowi, co przyjdzie po mnie. A któż to wie, czy mądry on będzie, czy głupi, a władać on będzie całym moim dorobkiem, w który włożyłem swój trud i mądrość swoją pod słońcem. I to jest marność. Do zestawienia mądrości i głupoty powraca jeszcze pod koniec księgi i to jemu być może zawdzięczamy podział na lewicę i prawicę, bo pisze: serce mędrca zwraca się ku prawej stronie, a serce głupca ku lewej. Nawet gdy głupiec idzie drogą, brakuje mu rozwagi i mówi o każdym: to głupiec. Zacząłem ulegać zwątpieniu z powodu wszystkich trudów, jakie podjąłem pod słońcem. Cóż bowiem ma człowiek z wszelkiego swego trudu i z pracy ducha swego, którą mozoli się pod słońcem, bo wszystkie dni jego są cierpieniem, a zajęcia jego utrapieniem. Nawet w nocy serce jego nie zazna spokoju, to także jest marność. Dlatego formułuję taki wniosek, że nic lepszego dla człowieka, niż żeby jadł i pił i duszy swej pozwalał zażywać szczęścia przy swojej pracy. Zobaczyłem też, że z ręki Bożej to pochodzi. Bo któż może jeść, któż może używać, a nie być od niego zależnym? Bo człowiekowi, który mu jest miły, daje on mądrość i wiedzę i radość, a na grzesznika wkłada trud, by zbierał i gromadził, a potem oddał temu, który się Bogu podoba. To też jest marność i pogoń za wiatrem. Kohelet snuje szereg takich refleksji, które chętnie sobie nawet dzisiaj przypominamy, jak ta na przykład, że wszystko ma swój czas i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem. Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów, czas rzucania kamieni i czas ich zbierania, czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich, czas szukania i czas tracenia, czas zachowania i czas wyrzucania, czas rozdzierania i czas zszywania, czas milczenia i czas mówienia, czas miłowania i czas nienawiści, czas wojny i czas pokoju. Odkrywa zatem, że powołaniem człowieka jest praca, ale ma on też prawo korzystać z jej owoców. Poznałem, że dla niego nic lepszego niż cieszyć się i o to dbać, by szczęścia zaznać w swym życiu. Bo też, że człowiek je i pije i cieszy się szczęściem przy całym swoim trudzie, to wszystko dar Boży. Obserwacja pozwoliła mu rozpoznać, że wszystko, co czyni Bóg, na wieki będzie trwało. Do tego nic dodać nie można, ani od tego coś odjąć. Zarówno sprawiedliwego, jak i bezbożnego będzie sądził Bóg, na każdą bowiem sprawę i na każdy czyn jest czas wyznaczony. Refleksje naszego filozofa przechodzą w rady, których udziela swoim czytelnikom. Jeżeli złożył ślub jak i Bogu, nie zwlekaj z jego spełnieniem, bo w głupcach nie ma on upodobania. To, co ślubował, wypełnij. Lepiej, że nie ślubujesz wcale, niż żebyś ślubował, a ślubu nie spełnił. Z kolei refleksje o bogactwie, z którego nie zawsze może korzystać ten, co je zgromadził, wyprowadza dla siebie bardzo proste wnioski. Oto, co ja uznałem za dobre, że piękną jest rzeczą jeść i pić i szczęścia zażywać przy swojej pracy, którą się człowiek trudzi pod słońcem. Jak długo liczy dni jego życia, których mu Bóg użyczył, bo to tylko jest mu dane. Dla każdego zaś człowieka, któremu Bóg daje bogactwo i skarby i któremu pozwala z nich korzystać, wziąć swoją część i cieszyć się przy swoim trudzie, to Bożym jest darem. Taki nie myśli wiele o dniach swego życia, gdyż Bóg go zajmuje radością serca. Wygłaszając pochwałę mądrości, dochodzi do wniosku, że człowiek, choćby snuł dniem i nocą rozważanie, nie może zbadać dzieła, jakie się dokonuje pod słońcem. Jakkolwiek się trudzi, by szukać, nie zbada. Chodzi tu oczywiście o dzieła Boże, a nawet mędrzec, chociażby twierdził, że je zna, nie może go zbadać. Na ziemi ten sam los spotyka wszystkich, sprawiedliwego, jak i złoczyńcę, tak czystego, jak i nieczystego, zarówno składającego ofiary, jak i tego, który nie składał ofiar. Tak samo jest z dobrym, jak i z grzesznikiem, z przysięgającym, jak i z takim, który przysięgi się boi. Co więcej, bywa i tak, że głupi rządzi mądrymi, a słudzy otrzymują władzę nad książętami. Ale nie należy się tym zrażać i czynić dobrze, bo dobro kiedyś się zwróci jak chleb rzucany na wodę, który woda nam przyniesie, gdy będziemy go potrzebowali. Bo jak nie wiesz, którą drogą duch wstępuje w kości, co są w łonie brzemiennej, tak też nie możesz poznać działania Boga, który sprawuje wszystko. Ciesz się, młodzieńcze, w młodości swojej, doradza pod koniec swoich refleksji, a serce twoje niech się rozwesela za dni młodości twojej i chodź drogami serca swego i za tym, co oczy twe pociąga. Lecz wiedz, że z tego wszystkiego będzie cię sądził Bóg. Więc usuń przygnębienie ze swego serca i oddal ból od twego ciała, bo młodość jak zorza poranna szybko przemija. Pomnij jednak na Stwórcę swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli i przyjdą lata, o których powiesz, nie mam w nich upodobania. A całą swoją księgę Kohelet kończy zachętą. Koniec mowy. Wszystkiego tego wysłuchawszy, Boga się bój i przykazań Jego przestrzegaj, bo cały w tym człowiek. Bóg bowiem każdą sprawę wezwie na sąd, wszystko, choć ukryte, czy dobre było, czy złe. Całą księgę Koheleta przenika wielki spokój. Brak w niej jakichkolwiek aluzji do wojny czy prześladowań. Wydaje się zatem, że napisano ją w okresie perskim albo w okresie greckim, gdy Ziemia Święta była zależna od egipskich Lagidów, zanim jeszcze około 200 roku przed Chrystusem nie została zaanektowana przez syryjskich Seleucydów, którzy dość szybko zaczęli prześladować judaizm.